Czy jest coś, co was naprawdę irytuje, czy drażni w świecie? Coś, co chcielibyście zmienić? Teraz jestem akurat przez ten czas roku, studiuję zaocznie, mam jakieś takie studia podyplomowe dotyczące autyzmu. I akurat w ten weekend mieliśmy zajęcia z kobietą, która powiedziała taką rzecz, że chciałaby dożyć dni, kiedy dzieci, które są w spektrum autyzmu, nie doświadczają przemocy rówieśniczej w szkołach. I to było dla niej takie o, że ona to chce zrobić. Chciałaby tego gdzieś tam tak zmienić świat. Sobie pomyślałem, o, ciekawa sprawa, ciekawe rzeczy ją poruszają. Czy chcielibyście zmienić świat? Wokalista pewnego zespołu podczas koncertu, gdzieś tam w przerwie między piosenkami, powiedział coś takiego. Kiedy czytasz wiadomości, oglądasz relacje ze świata, gdy słyszysz, jak człowiek staje przeciwko człowiekowi, to możesz odnieść wrażenie, że cały ten świat jest do niczego. Ale kiedy teraz tak na was patrzę, jak ludzie z różnych stron gromadzą się, by słuchać muzyki, tańczyć i mieć festyn razem ze sobą, to myślę, że udaje nam się coś niesamowitego. No, ta wypowiedź pokazuje, że no być może każdy z nas chciałby zmienić świat na lepszy. Że może każdego z nas coś porusza. Ja uczyłem się tego od dziecka w moim domu. Ostatnio trasa mojego biegania biegnie wzdłuż ogrodzenia willi, w której się wychowywałem. No i siłą rzeczy odżyły we mnie wspomnienia. Ale urok tych willi czy tego miejsca w Krakowie dostrzegam dopiero teraz. Bo z dziecięcych wspomnień bardziej niż te wille wyłaniają się ludzie, którzy bywali u nas w domu. Wtedy ci ludzie wydawali mi się po prostu kolorowymi ludźmi. Dziś, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, to bardziej mi się wydaje, że byli to ludzie, no w pewnym sensie wyrzutkowie. Ludzie w potrzebie. Moi rodzice byli zawsze bardzo wrażliwi na potrzeby innych. No i dlatego może łatwiej było u nas w domu spotkać właśnie takich ludzi, ludzi w potrzebie, niż ludzi sukcesu. W głowie utkwiło mi zdanie mojego taty, który powiedział, że w sumie to najbardziej to lubi pomagać ludziom. I taki też był nasz dom. No i nieważne, czy była to elegancka willa w Krakowie, w centrum, czy też jakieś małe mieszkanko w starej kamienicy koło dworca, zawsze przez ten dom przewijali się różni ludzie w potrzebie. Rodzice pokazali mi, że świat można zmienić, angażując się w życie ludzi. No i tak ostatnimi czasy mam wrażenie, że każdy człowiek chciałby jakoś zmienić świat na lepszy. Można to poznać chociażby po tym, jak i na co narzekamy. Często nie zgadzamy się z tym, jak wygląda to, co nas otacza. Wręcz bywamy oburzeni na to, gdy słyszymy o jakichś niesprawiedliwościach, które gdzieś tam w świecie zachodzą. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie ujawniają w pewnym sensie nasz brak akceptacji na to, jak świat wygląda i chcielibyśmy, żeby był naprawiony w jakiś sposób. Wielu z nas poruszonych tą sytuacją solidaryzujemy się, głośno wyrażamy swoje opinie, ale też wielu z nas stara się jakoś pomóc. Chcemy zmienić świat i być może w każdym z nas jest taka potrzeba, by kreować ten świat lepszym miejscem i w ten sposób jakoś czynić sobie ziemię poddaną. Ale jednocześnie ostatnio w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi, gdzieś tam w pracy czy gdzieś po prostu, słyszę, jak wielu ludzi odczuwa lęk czy wręcz doświadcza bezradności. Wspomniany wokalista podczas koncertu, który odbył się parę miesięcy później, noworocznego koncertu, musiał przez mikrofon uspokajać jakieś tam zamieszki. Jego marzenie o wspaniałym festiwalu pod sceną zostało gdzieś tam pogrzebane. Ale nie wiem jak wy, ja nieraz siadam po prostu rozbity w fotelu, nie tylko przez to, jak ten świat wygląda dookoła, jak jest zepsuty, ale też czasami pod ławadę tym, jak ja się zachowuję, jak ja nawalam, gdzieś tam jak traktuję innych ludzi. Po prostu jak sobie czasami człowiek sam ze sobą nie potrafi poradzić. Więc jaki jest niezawodny sposób na to, by naprawić świat? No moglibyśmy spytać o to jednego z ekspertów. Niewątpliwie takim ekspertem był apostoł Paweł. Paweł był człowiekiem, który poświęcił swoje życie, by nieść zmianę. I był przekonany, że sposobem na naprawę świata jest głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Dlaczego akurat taki sposób? Zobaczmy, co napisał w liście do Rzymu, czyli do stolicy ówczesnego świata. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. Paweł przekonał się w swoim życiu, że Bóg dysponuje mocą, która może odmienić los człowieka. Zresztą sam doświadczył przemiany, bo był zagorzałym prześladowcą chrześcijan, który ich gnębił, ale kiedy spotkał na swojej życiowej drodze Jezusa, to ten Jezus odmienił całkowicie jego życie. Z prześladowcy stał się zwolennikiem, wręcz uczniem Jezusa. I o tym, że Jezus zmartwychwstał i że ma moc, Paweł chciał powiedzieć całemu światu, wszystkim narodom. Zresztą myślę, że podczas swoich podróży widział, jak Ewangelia działa w życiu ludzi, jak zmienia ich świat. Gdybyśmy spotkali Pawła i zrobili z nim wywiad i zapytali, jak zmieniać świat, to zapewne opowiadałby coś o Królestwie Bożym, czy miejscu, w którym panuje sprawiedliwość, pokój, radość. Miejscu, gdzie zmian może dokonywać sam Bóg, o miejscu, które zaczyna się w sercu człowieka. No i Paweł pewnie doradziłby człowiekowi, który chce zmieniać świat, by zaangażował się po prostu w to dzieło Boga, w Królestwo Boga. No ale co ten Paweł opowiada? Tutaj dookoła jest twarda rzeczywistość. Widzimy niesprawiedliwość, widzimy degenerację moralną, no a zamiast pokoju być może odczuwamy lęk. No dobra, może chcielibyśmy zmienić świat, ale czasami czujemy się bezsilni. A ludzie coraz częściej pytają, no co z tym Bogiem? Czemu jest tyle zła i niesprawiedliwości na świecie? Czy w ogóle go obchodzimy? Może ty sam nie znasz jeszcze osobiście Boga, może go nie doświadczasz. I może to, o czym mówił Paweł, okazuje się w twoim życiu jakąś mrzonką albo może jakąś utopią. Ale kolejną osobą, którą moglibyśmy spytać o radę, jak zmienić świat, jest Joel, syn Petuela. Joel urodził się kilkaset lat przed Pawłem i był prorokiem. To znaczy, jego zadaniem było przekazywać ludowi słowo Boga. I Joel żył w szczególnie trudnych czasach. W tamtych czasach Izrael został dotknięty klęską szarańczy, suszy, pożarów, a ostatecznie także wojną. Było to skrajne doświadczenie. I w dodatku to doświadczenie nie ominęło też samego Joela. Jak czuł się Joel, jak czuli się jego tam otaczający go ludzie w obliczu tej nadciągającej katastrofy? Zobaczmy w księdze Joela w drugim rozdziale. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień pański, bo jest bliski. Przed nim narody lęk odczuwać będą, wszystkie twarze pobledną. Jak się czują? No, wizja tych nadciągających trudnych czasów budzi w Izraelitach strach. Byli świadkami katastrofy. Nie dość, że dookoła szerzyła się moralna degeneracja świata, to jeszcze do tego nadciągają jakieś wrogie, potężne wojska. No aż susza, pożary, plaga, szarańczy dopełniały tylko ten obraz. dookoła była klęska ekonomiczna i ekologiczna. Więc jak naprawić świat? Joel wiedział jak, bo Bóg przekazał mu instrukcje, no i te instrukcje należało rozpropagować wśród ludności. No ale jak tu mówić o Bogu, gdy ludzie wokół pytają, gdzie jest ich Bóg? Ich świat wcale nie wygląda, jakby tam Bóg się angażował. Za to coś, co widać, to z jednej strony upadek standardów w sferze moralnej, a z drugiej nadciągający koniec. A przecież Izrael miał być dla narodów przykładem ludu przemienionego przez Boga i doświadczającego Jego opieki i błogosławieństwa. Co ciekawe, sam prorok Joel zdaje sobie sprawę, że to wszystko dosięgnie także jego. Ta katastrofa niedługo zapuka do jego drzwi. I Joel, który mówi ludziom wokół, że mają ufać Bogu, że powinni zaufać Bogu, sam zaczyna bać się o swoje życie. Sam miał trudności, by zaufać Bogu. I my też możemy znaleźć się w podobnej sytuacji. Gdy nie widać działania Boga w naszym życiu, gdy Ewangelia, którą głosimy, nie zmienia naszego życia. Joel nazywa taką sytuację pohańbienie. Nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś pohańbienia. To są takie sytuacje, które się pamięta do końca życia. Moje przydarzyło się pewnego razu w szkole. Zawsze bardzo lubiłem geografię. Do tego stopnia, że w szkole podstawowej wziąłem udział w olimpiadzie. Tematem były góry świata. No i mój udział poszedł bardzo dobrze. Okazało się, że na tym szczeblu wojewódzkim zająłem 4. miejsce. Byłem olimpijczykiem, co by tu nie mówić. Jednym z najlepszych młodocianych znawców gór w krakowskim. Wow. No ale jakiś czas później, podczas lekcji, nauczycielka geografii chciała wyjaśnić, w jaki sposób powstają góry zrębowe. No i spytała, to co Andrzej, chcesz błysnąć wiedzą? No a ja stałem zamurowany i nie umiałem nic na ten temat powiedzieć. Myślałem, że spalę się ze wstydu. Co za hańba. Przypominałem sobie taki oto pojazd, który ma pełnić jakąś swoją funkcję, no ale nie jest w stanie. A jak Izrael prezentował się w oczach pogan? Zobaczmy księgę Joela 2:17. Niech mówią, niechaj płaczą kapłani słudzy pańscy, niech mówią, przepuść Panie ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? Izrael miał pewną rolę do odegrania. Miał zmienić świat na lepszy, a ta zmiana miała być dokonana przez Boga. Jednak okazało się, że to świat zmieniał Izraelitów. Poganie z kolei, będąc świadkami upadku Izraela, słusznie pytali, gdzie jest ten Bóg? No i Izrael stał, tak jak ja w tej klasie, w uczach dźwięczało pytanie i nie dało się wydusić odpowiedzi. My jako chrześcijanie doznajemy pohańbienia, gdy Bóg nie ma możliwości przemieniać nas i używać nas do zmieniania świat na lepsze. Gdy Bóg nie ma możliwości działać w naszym życiu. Przypominamy wtedy właśnie taki pojazd, który przed chwilą widzieliśmy, który ma pewną misję do spełnienia, ratować, a nie jest w stanie ruszyć. Co takiego się stało, że Bóg nie mógł już działać w Izraelu? Jak do tego doszło? Jak do tego doszło, że Bóg nie mógł zmieniać świata za pomocą Izraela? Obrazowo można to ująć tak, że Izraelici podłączyli się pod inne źródło zasilania, chwały i spełnienia niż Bóg. Wyłączyli wtyczkę z tego gniazdka i włączyli do innego. Postanowili zmieniać świat na własną rękę, a spełnienia szukać w innych rzeczach. I czytając Księgę Joela, możemy sporządzić całą listę takich rzeczy, w których oni szukali spełnienia. Począwszy od sukcesów pracy, poprzez wygląd zewnętrzny, piękno przyrody, relacje z ludźmi, poprzez bezpieczeństwo domowego zacisza, aż po święta religijne i kult. Podobnie i chrześcijanin może zmienić źródło szczęścia z Boga na inne rzeczy. A kuszące jest wybranie innej drogi, innego sposobu na szczęście. W moim życiu był taki moment, kiedy podjąłem decyzję o tym, że chcę, by moim spełnieniem był Chrystus. I pamiętam czas, gdy moją jedyną chwałą było to, że Bóg działa w moim życiu, że jest w Nim, że nie miałem czym innym się pochwalić i że naprawdę to mnie radowało. Ale ciągle doświadczam pokusy, by pójść na skróty, by zdefiniować siebie w jakiś inny sposób. Na przykład w ferie zimowe w tym roku sobie siedziałem przed schroniskiem w Karkonoszach. Zresztą to jest przykład gór zrębowych. I patrzyłem na te oszronione, skalne kotły. Wisiały tam sople błękitnego lodu. I sobie pomyślałem, ach, byłoby ekstra być kimś więcej niż turystą. Być jakimś takim hardkorowym wspinaczem, wiszącym tam na czekanach, na tych soplach lodu, bez liny oczywiście. I gdyby tak się ponieść, dać ponieść takiej wizji, to dałoby się tak ukierunkować życie, by stać się znowu taką osobą. No ale już kiedyś takim byłem. Nic nie było dla mnie ważniejsze niż góry. To pod te góry organizowałem moje życie i podejmowałem wszelkie decyzje. Ale też pamiętam, że zamiast spełnienia to czułem tylko narastające nienasycenie i że dopiero Bóg dał mi prawdziwe szczęście. Chrześcijanin może być człowiekiem, który szuka radości gdzieś w naturalnych źródłach zamiast w Bogu. No a lata chrześcijańskiego życia mijają, ale Bóg chce przez nas działać. Bóg chce nas używać, żebyśmy czynili świat lepszym miejscem. No ale człowiek jest wolny. I nawet jeśli oddał do siebie, do dyspozycji Bogu, to może żyć tak, jakby nie pamiętał o tym. Żyć po prostu w niezależności od Boga. I tak człowiek może nawet angażuje się w jakieś sprawy mające na celu zmienienie świata na lepszy. No ale to jest tylko jego ludzkie działanie, to jest tylko ludzkie królestwo. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. I można sobie tak żyć, właśnie tworząc swoje lepsze królestwo. Czy to będzie miało tylko taki zasięg, taki bardzo, żeby mi było dobrze i żeby mi było wygodnie i przyjemnie. Czy to trochę szerzej dotyczy mojej rodziny, czy może sięga krańców świata. No ale wciąż to będzie tylko moje własne królestwo, w którym ja jestem królem. I myślimy, że zmieniamy świat na lepszy, ale tak naprawdę dla Boga jesteśmy bezużyteczni, bo przestaliśmy szukać radości w Nim. Jednak ciągle myślę, że jest w nas realne pragnienie, by zmieniać świat. I wielu z nas nie zaspokoją jakieś mniejsze sprawy. Więc jak zmieniać świat? Od czego zacząć? Zobaczmy, posłuchajmy, co ten Joel ma do powiedzenia w swojej krytycznej sytuacji. Joela 1,19. O Panie, do Ciebie wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne. Co robi Joel w sytuacji kryzysu? Zwraca się do Boga. Zwraca się w stronę Boga. I to jest pierwszy krok, jeśli chcemy zmienić świat. Zamiast uciekać w stronę spełnienia w różnych obszarach swojego życia, zwróćmy się w stronę Boga. Prośmy, by zaczął działać. A Bóg pragnie bliskiej relacji z każdym z nas i chce mieć wpływ na nasze życie. Oprócz tego On wie, co jest dla nas dobre, wie, co da nam szczęście, no i jest gotów się zaangażować. Na co możemy liczyć, gdy już zwrócimy się do Boga? Zobaczmy Joela 2. Nie lękaj się, ziemio, raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. Wielkie rzeczy. Bóg zaczyna działać wielkie rzeczy. Zaczyna proces wielkich zmian, które mają nas na celu nauczyć czerpanie spełnienia w Chrystusie. Jakie to są wielkie rzeczy, które Bóg uczynił? No być może czasami właśnie tak wyreżyserował okoliczności, że uschły wszystkie naturalne źródła radości. No wiemy, że czas trudności i kryzysu to nic przyjemnego. Wiemy o tym z własnych doświadczeń. Ale co mówi Bóg? Nie lękaj się. Raduj się. Wesel. Bo Bóg wie, że wyniknie coś z tego, coś lepszego. Że w ostatecznym rozrachunku jest to dla nas dobre. Gdy w trudnych momentach zwracamy się w stronę Boga, to jest to wspaniała okazja do tego, żeby lepiej Go poznać. W rodzinie, w której ja dorastałem, temat Boga był praktycznie poruszany na każdym kroku. Dowiadywałem się o Bogu od rodziców, ale też podczas spotkań wspólnoty. Poznawałem mnóstwo wiadomości na temat Boga, ale na osobiste odkrycia przyszedł czas dopiero, gdy dorosłem. Gdy dorosłem, zacząłem sam zwracać się do Niego i odkrywałem też pragnienie tego, by On działał w moim życiu. A trudne sytuacje czy wypadki tak naprawdę pogłębiały moje rozumienie tego, jakim Bóg jest Bogiem. Pamiętam w jedne ferie zimowe, byłem w takiej chacie w górach, w Rabie, no i był to szalony czas. Miałem ze sobą narty i gdzieś tam miałem wizję siebie jako jakiegoś ekstremalnego narciarza, przez co zjeżdżałem na tych nartach skąd tylko się dało. Wychodziłem na dach stodoły i zjeżdżałem gdzieś tam z jakichś urwisk nad rzeką, gdzieś tam przez las. No a w przerwach chodziłem sobie po górach, no i snułem plany o kolejnych wycieczkach. No ale pewnego dnia o poranku zjeżdżałem sobie takim mocno zmrożonym stokiem prosto w dół. No i tam jest taka miedza, na której zawsze się wybijaliśmy do góry. I tak przymknąłem oczy i sobie tak myślę, a to będzie naprawdę rekord. Wybiłem się. No i później, gdy podniosłem głowę, to zobaczyłem nadbiegających przyjaciół. Wokół śnieg nasiąkał krwią, wyłamane narty gdzieś leżały tam nieopodal. No i moje ferie skończyły się na krakowskim pogotowiu. Było mi żal oczywiście, że nie zrealizuję wspaniałych planów, na które zresztą już byłem poumawiany z przyjaciółmi. Ale też zrozumiałem, że Bóg jest Panem przyszłości, a nie ja. Że moje życie, moja egzystencja autentycznie jest w Jego rękach. Bóg teoretyczny dzięki różnym takim trudnym sytuacjom staje się kimś autentycznym. Przestaje być tylko opowieścią podawaną gdzieś tam przez rodziców czy kimś, o kim się czyta w książce, ale zaczyna być kimś, kto zaczyna mieć realny wpływ na moje życie. A jakiego Boga mieli okazję poznać Izraelici w czasie wielkiego kryzysu? Zobaczmy. Co mówi Joel. I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, hasil i gazam. Wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam. Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. I poznacie, że wśród Izraela ja jestem, że jestem Pan Bóg wasz, a nie ma innego. Doświadczenia, które dotknęły Joela i współczesnych mu Izraelitów, przekonały ich o tym, że Bóg jest Panem wszystkiego, że w Jego ręku są zwierzęta, rośliny, historia, narody i ich życie. Mogli się przekonać o tym, że Bóg to nie tylko jakiś pomocnik w życiu, dodatek do dania głównego, lecz raczej szef kuchni, Pan, w którego rękach jest ich zdrowie, samopoczucie, egzystencja, sukces zawodowy, dobrobyt, no i wreszcie życie. Ale mieli też okazję poznać, że Bóg, jeśli już ogranicza im dobrobyt, to nie dlatego, że jest mściwy czy skąpy. Mogli poznać, że jest im przychylny, że życzy jak najlepiej i chce dawać wiele rzeczy i to obficie. Także my w ciężkich czasach możemy odkryć, że nawet no, te mało przyjemne doświadczenia wynikają tak naprawdę z miłości Boga, z troski o nasz stan. Że Bóg nie jest jakimś skąpcem chcącym nam zabrać rzeczy, tylko wręcz przeciwnie, chce dać nam wszystkiego obficie. Chce, byśmy byli naprawdę szczęśliwi. I to jest nasze poznawanie Boga. Nie teoretyczne, ale w osobistym doświadczeniu, kiedy doświadczamy działania Boga. No dobrze, ale co ma wspólnego poznanie Boga ze zmienianiem świata na lepszy? Dlaczego poznawanie Boga jest niezbędne, by skutecznie zmieniać świat? Jeśli osobiście będziemy poznawać Boga i to, jaki On jest, to łatwiej nam będzie zaufać, że On ma moc zmienić świat, że ma możliwości, by zmienić naszą sytuację, że warto pójść za Jego działaniem. Rodzące się zaufanie do wszechmocnego i kochającego Boga pozwoli nam nie lękać się w obliczu ciężkich czasów. Wręcz radować się, weselić, no bo możemy rozumieć, że to, co się nam przytrafia, jest dla nas dobre. Zobaczmy, jakiego Boga znał Paweł i co koniecznie chciał przekazać chrześcijanom w Rzymie. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, którzy są powołani według Jego zamiaru. Paweł pragnął, byśmy byli świadomi tego, że wszystko, co się przytrafia chrześcijaninowi, to jest dla jego dobra. I przekazuje obietnicę Boga, że to nam nie zaszkodzi. Dobrze jest wiedzieć, że Bóg, dopuszczając przykre przeżycia, przygotowuje coś dobrego, że wynagrodzi. Gdy Bóg zaczyna działać w naszym życiu, to nawet jeśli na dany moment to działanie będzie miało formę trudności, czegoś mało przyjemnego, to radujmy się. Bo to być może jest to dla nas niezbędny proces przemiany, w którym nauczymy się czerpać szczęście z Boga. A są to wielkie rzeczy, na skutek których nabieramy przeświadczenia, że nie ma na świecie nic wspanialszego niż Bóg. Że nie da się lepiej przeżyć życia niż ufając Bogu i że tylko z Bogiem da się naprawdę zmienić świat. Dzięki działaniu Boga w nas przestajemy być już tak zaobserwowani sprawami, dla których wcześniej zdarzało się nam żyć. Bo Bóg buduje w nas nową motywację. Możemy czerpać prawdziwą radość ze związku z Bogiem, a nie z naszych osiągnięć czy z rzeczy materialnych. A gdy Bóg osiągnie swój cel w nas, to znowu zapewni powodzenie i wszystko, co jest potrzebne do życia. Będzie można odnieść sukces w pracy, spędzić miło ferie z dziećmi w górach, a może i chwycić czekady, by udać się w stronę błękitnych sopli lodu. Ale nasze szczęście będzie wynikać już nie z tych spraw, tylko z relacji z Bogiem. Nasza chwała nie z tego, co tam dokonujemy, a z tego, że On działa w nas i przez nas. Więc jeżeli naprawdę chcemy zmienić świat, jeżeli naprawdę irytuje nas to, jak to wszystko dookoła wygląda, to Bóg zaprasza nas do współpracy. Możemy zaangażować się w Królestwie Bożym. No ale tu nie da się włączyć na pół gwizdka. Połowiczne zaangażowanie prawdopodobnie przyniesie kolejne rozczarowanie. Tu trzeba wejść na całość, na maksa. I dlatego te przemiany w obrębie naszego serca są takie ważne. Jezus pokazał nam taką drogę całkowitego oddania życia dla naprawiania i uratowania świata. Miał możliwość osiągnięcia czego tylko chciał. Mógł zostać nawet królem. Ale On zaangażował się w 100% w inne królestwo, w Królestwo Boże. I Bóg działał przez Niego, zmieniał rzeczywistość, zmieniał i ciągle zmienia świat. Jezus jest dla mnie niesamowitą ilustracją skuteczności. Jakiego Boga dzięki Jezusowi mogli doświadczyć współcześni mu ludzie? Przejmującego się ich losem, zaangażowanego w ich życie. Jezus pochylał się nad ludźmi w potrzebie. Gdy coś dawał, to ludzie doświadczali obfitości. A widząc działania Jezusa, obserwując sposób, w jaki zmienia ich świat, chwalili Boga. Więc podsumowując, jak zmienić świat? Garść praktycznych wskazówek. Jeżeli chcemy zmienić świat, to warto zaufać Bogu i zdać się na Jego działanie. Tylko On jest w stanie dokonać realnej zmiany. Najpierw potrzebujemy przyjąć właściwy zwrot. Zwrot w stronę Boga. Zaangażować się w Jego sprawy. Oddać Mu siebie do dyspozycji. Punktem wyjścia będzie rzeczywiste oddanie Mu całego swojego serca. Być może będziesz potrzebował do tego Jego pomocy, więc proś, by wypalił te dziedziny, dla których żyjesz, które są naturalnym źródłem radości. Po drugie, otwierajmy się na relacje z Bogiem. Rozmawiajmy z Nim. Pytajmy, prośmy o pomoc w swoich zmaganiach. Gdy przeraża cię to, co gdzieś tam się dzieje, proś Boga, mów Bogu o tym, że się boisz, że czujesz lęk, że chcesz doświadczyć pokoju. Niech Bóg stanie się też dla nas źródłem mądrości i mocy w codziennym życiu. Po trzecie, potrzebujemy nadać właściwy priorytet Słowu Bożemu. W dzisiejszych czasach jest oczywiste, że nikt nie ma na nic czasu. Nie łudźmy się, że jak będziemy mieć trochę czasu, to pójdziemy na studium biblijne lub poczytamy coś z Biblii. Warto wziąć swój grafik i wpisać do niego te wydarzenia, o których wiemy, że tam będziemy mieli okazję napełniać umysł Słowem Bożym. Wykład niedzielny, studium, spotkanie w małej grupie czy osobisty czas skupienia. Co jeszcze? Bądźmy wyczuleni na głos Ducha Świętego. On będzie nas inspirował do pewnych decyzji. Zwracał nam uwagę na to, w co się angażować, a może co porzucić. On najlepiej wie, gdzie jesteśmy potrzebni i w jaki sposób możemy pomóc. Po piąte, nie lekceważmy grzechu w swoim życiu. Czasem może się wydawać, że takie drobne akty nieposłuszeństwa nic nie znaczą. No ale grzech jest równoznaczny śmierci. Jeśli Duch Święty wskazuje nam grzech, nam na jakiś grzech, to reagujmy i to jak najszybciej. Wyznawajmy. Bo próby pójścia na kompromis to jest po prostu marnowanie czasu. Zamiast iść w stronę szczytu, grzęźniemy w miejscu. Napełniajmy się Duchem Świętym. Wszystko, co czynimy, czyńmy Jego mocą. Na Nim oprzyjmy swoje życie. Tego potrzebujemy się uczyć. Bo sami o własnych siłach nie tylko nie zmienimy świata, ale nawet nie naprawimy samych siebie. I w końcu zanieśmy Ewangelię do ludzi, którzy są gdzieś blisko nas. Ewangelia ma moc zmieniać życie człowieka i to każdego. Zaangażujmy się też w życie ludzi, których Bóg nam gdzieś tam daje, by pomagać im odkryć, jak oni mogą zmieniać świat na lepszy. Kiedyś do moich rodziców, do drzwi moich rodziców zapukali pewni dziwni ludzie. Było to takie starsze małżeństwo z Finlandii. Przyjechali do Polski, bo Bóg dał im pragnienie głoszenia Ewangelii wśród cyganów żyjących w naszym kraju, w Polsce. Naturalnie Finowie ci nic o Romach nie wiedzieli. Nawet nie znali języka polskiego, nawet nie znali angielskiego. No ale zdecydowali się zostawić swoje wygodne życie no i przyjechać do Krakowa z taką myślą, że będą chodzić po różnych wspólnotach i jeżeli ktoś ich zaprosi na kolację czy tam na jakiś do siebie do domu, to oni spróbują współpracować z tym kimś. No i tak się akurat zdarzyło, że na kolacji wylądowali u nas w domu. Pamiętam to, jak za pomocą kartki długopisu próbowali nam wytłumaczyć, o co im w ogóle chodzi. Naturalnie my też o Romach nic nie wiedzieliśmy, ale powiedzmy, że łatwiej było nam zdobyć jakieś informacje na ten temat niż im. No i w ten sposób rozpoczął się wieloletni okres działania wśród Romów. Działo się to przede wszystkim na Podhalu, gdzie na obrzeżach wiosek znajdują się romskie osiedla. Pierwszy kontakt z tymi miejscami był szokiem, zarówno kulturowym, jak i taką myślą, że jak się da żyć w takich warunkach. Ci ludzie żyli naprawdę w trudnych warunkach. Ale oddanie Finów, moich rodziców, jeszcze garstki ludzi, którzy dołączyli się w międzyczasie, by pomóc, pozwoliło zbudować most do tego nieufnego i hermetycznego środowiska. Z czasem ci Romowie, doświadczając miłości i akceptacji, byli gotowi, by zaufać Chrystusowi, by uwierzyć Ewangelii. I ich życie zaczęło się zmieniać. Później my z moją żoną Mirką także zaangażowaliśmy się w te działania z Romami i nawet poszliśmy na takie studia, żeby coś się tam więcej dowiedzieć. Studia dotyczące sytuacji Romów w Polsce. No i pamiętam siedzieliśmy na jakimś wykładzie, który był prowadzony przez doktora Adama Bartosza, niekwestionowanego eksperta w sprawie Romów w Polsce. I on opowiadał coś takiego, że jest wiele różnych inicjatyw płynących gdzieś tam z unijnych projektów, ale że tak naprawdę one niewiele co zmieniają, ale jedyna taka naprawdę duża zmiana to zachodzi gdzieś w jakichś osiedlach na Podhalu, gdzie jacyś chrześcijanie działają wśród Romów. I to było niesamowite. Mogliśmy siedzieć gdzieś na jakimś uniwersytecie i słuchać o tym, że Bóg realnie zmienia rzeczywistość. I mówi to jakiś tam naukowiec. Więc Bóg pragnie zmienić świat. I pragnie do tego użyć swoich ludzi. Mam nadzieję, że załapiemy się także i my.